Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Sejm głosami koalicji PO-PSL odrzucił projekt PiS-u dotyczący zmian w kodeksie wyborczym. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że posłowie, którzy zagłosowali za odrzuceniem projektu, nie chcą uczciwych wyborów.
Chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj już jest jasne, kto chce uczciwych wyborów, a kto nie chce. No ci, którzy głosowali za odrzuceniem naszego projektu ustawy, najwyraźniej uczciwych wyborów nie chcą, a ich argumenty są albo zupełnie kłamliwe, twierdzą, że to przygotowane w ostatnim momencie, to stary projekt, albo też zupełnie absurdalne. No jeżeli tak, jak my proponujemy, powołana Państwowa Komisja Wyborcza byłaby ciałem politycznym, to jakim ciałem jest Trybunał Konstytucyjny? No przecież jest powoływany przez Sejm. Przecież my nie proponujemy tam polityków, tylko prawników.
Nowela przewidywała między innymi zmiany w sposobie powoływania składu PKW. Nadal byłby on 9-osobowy. Jednak wchodziliby do niego sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia NSA oraz 6 członków powoływanych przez prezydenta na wniosek klubów parlamentarnych. Poseł Mariusz Witczak z PO zarzucał PiS-owi, że forsuje niekonstytucyjne przepisy i chce upolitycznić proces wyborczy. W odpowiedzi poseł Grzegorz Schreiber powiedział, że PO rozpowszechnia w mediach kłamstwa na temat przepisów ustawy.
W całej Europie frakcje polityczne w parlamentach europejskich mają prawo do delegowania do centralnego organu wyborczego swoich przedstawicieli. Jest to normalnie przyjęte w Europie prawo. A państwo czynicie z tego zarzut i mówicie, że to jest upolitycznianie, czyli jednym słowem mówicie, że we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, na Łotwie, Czechach, Słowacji, tam wszędzie jest upolitycznianie, tak? Tam wszędzie jest upolitycznianie centralnych organów wyborczych.
Ponadto Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało też zmiany, zainstalowanie kamer w lokalach wyborczych oraz stosowanie przezroczystych urn wyborczych. Sąd uniewinnił dziennikarzy zatrzymanych w PKW. Kosztami procesu obciążono Skarb Państwa. Sąd uznał, że dziennikarze są niewinni i nie można mówić o naruszeniu przez nich miru domowego. Fotoreporter PAP-u Tomasz Gzela i dziennikarz komercyjnej telewizji Jan Pawlicki relacjonowali przebieg okupacji budynku. Akcja policji w PKW odbyła się na zlecenie Kancelarii Prezydenta. Poseł Adam Kwiatkowski, członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wolności Słowa, powiedział, że chociaż wyrok sądu cieszy, to teraz trzeba zadać szereg pytań odpowiedzialnym za te zatrzymania.
To, co zastanawia, no to fakt, że koszty tej sprawy ma pokryć Skarb Państwa, rzeczą, która powinna zostać wyjaśniona i powinni zostać skazani ci, przez których do takiej sytuacji doszło, przez których Polska straciła tak naprawdę również autorytet na świecie. Z wielu międzynarodowych organizacji dziennikarskich płynęły pytania, dlaczego ci dziennikarze zostali zatrzymani, kto za tym zatrzymaniem stoi. Myślę, że powinniśmy żądać dalej tej odpowiedzi, dlaczego do tego doszło. Kto za tym zatrzymanie ponosi odpowiedzialność, to powinno być wyjaśnione i te osoby powinny też ponieść konsekwencje również finansowe.
Sąd prowadził proces w trybie przyspieszonym. Przesłuchano około 20 świadków. W jednej ze szkół w Bełchatowie nauczyciele przekupują chłopców obietnicą wyższej oceny, aby odgrywali dziewczęce role i całowali koleżanki. Maluchy reagują płaczem, o sprawie napisał nasz dziennik. Do takiej sytuacji doszło w 4. klasie szkoły podstawowej numer 8 w tym mieście. Wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego prowadziła zajęcia tak zwaną techniką dramy. Poleciła chłopcom, by przyjęli rolę dziewczynek i prowadzili ze sobą dialog na temat lalek Barbie. Jeden z chłopców miał się wcielić w rolę matki. Został tym samym przymuszony do pocałowania dziewczynki grającej jego córkę. Chłopiec nie wytrzymał napięcia i rozpłakał się. Za zaangażowanie się w rolę dziewczynek chłopcy otrzymali obietnicę najwyższej oceny, czyli 6. To pokazuje bardzo niepokojące zjawisko wprowadzania edukacji genderowej, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Która dokonuje się bez wiedzy nawet często dyrekcji szkół, bez wiedzy samych zainteresowanych najbardziej, czyli rodziców, dokonuje się na mocy swoistej inwencji nauczycieli, którzy chcą być najgorliwsi po prostu w tym etapie i najbardziej może modni, najbardziej trendy w tym procesie postępującej edukacji genderowej. To jest zjawisko skandaliczne i ono powinno być po prostu dyscyplinowane, ponieważ narusza tutaj wszelkie zasady pomocniczości, a zarazem też dyscypliny nauczycielskiej w szkole.
Eksperymentowaniem na dzieciach zszokowani są także rodzice. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zarzuca rządowi premier Ewy Kopacz bierność wobec sprowadzenia wraku Tu-154M do kraju. Podnoszą, że w podobny sposób zachowywał się Donald Tusk. Między innymi ta kwestia była przedmiotem posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, zauważył, że rząd Holandii działał zdecydowanie w sprawie sprowadzenia szczątków Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych, który rozbił się w okolicach Doniecka na Ukrainie. Tereny te są okupowane przez prorosyjskich separatystów.
Z Ukrainy przyjechały prawdopodobnie już terytorium Polski i zmierzają do Holandii. Przypominam, że zestrzelenie samolotu miało miejsce chyba 17 lipca. My 10 kwietnia będziemy mieć 5. rocznicę zamachu w Smoleńsku, a do dzisiaj do Polski nie trafiły żadne szczegółowe i zasadnicze dowody rzeczowe w postaci samolotu, czarnych skrzynek, prawdopodobnie kamizelek owskich i innych.
Także podczas posiedzenia zespołu został przedstawiony raport podsumowujący rekonstrukcję wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy. Dokument, jak mówi poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu, stał się podstawą wystąpienia Kongresu Polonii Amerykańskiej do Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu.
To jest uchwała Kongresu Polonii Amerykańskiej, która została podjęta i by rozpocząć międzynarodowe śledztwo, by rozpocząć wysłuchania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Ten raport, który dzisiaj przedstawialiśmy, stał się podstawą do tego wniosku i będzie podstawą wysłuchań przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, jeżeli taka decyzja, a na to liczymy, zostanie podjęta.
Platforma Obywatelska bierze przykład z Prawa i Sprawiedliwości i zawiesza posła Jana Kaźmierczaka w prawach członka klubu Platformy Obywatelskiej. Sprawa ma związek z audytem zagranicznych wyjazdów posłów, który zarządził marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Wczoraj poseł PiSu Zbigniew Giżyński w związku z podejrzeniami, jakie mogą się pojawić po audycie, sam zrezygnował z członkostwa w partii i klubie.
Złożyłem rezygnację z członkostwa, ale nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ zawsze bardzo rzetelnie i sumiennie wykonywałem swoje obowiązki. Jestem najaktywniejszym członkiem w ogóle polskiej delegacji, co można sprawdzić po ilości głosowań, po zabieranym głosie, ale także bardzo sumiennie rozliczałem się z tych wyjazdów. Mam nadzieję, że uda mi się tę sprawę w sposób szczęśliwy, szybko zakończyć w sposób szczególny. Poleciłem tę sprawę świętej Ricie, świętej od spraw trudnych.
Wcześniej z szeregów PiSu zostali usunięci posłowie Adam Rogacki, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Hoffman. Działacze organizacji polonijnych ze wschodniej Ukrainy zaapelowali do premier Ewy Kopacz o repatriację. Chodzi o pomoc dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z terenów Doniecka i Ługańska, objętych konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Przedstawiciele organizacji polonijnych wskazali, że na tych terenach mieszka kilka tysięcy osób polskiego pochodzenia, wśród których 400 posiada kartę Polaka, a blisko 100 chce wrócić do kraju. Według MSZ Polska ma ograniczone możliwości, ale stara się pomóc. Poseł Adam Kwiatkowski z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą mówi, że potrzebne są konkretne działania rządu, a nie tylko obietnice.
Ja mam takie wrażenie, że resort spraw zagranicznych wie, że dzieje się źle, że Polacy mają problemy, duże problemy. Przypomnijmy, jeden z naszych rodaków zginął, został śmiertelnie ranny i zmarł w szpitalu. My tak naprawdę od wielu miesięcy wiemy o tym, że dzieje się źle. Mówię my, Polska wie o tym, że dzieje się źle, natomiast nic w tym kierunku nie robi. Teraz toczymy dyskusję o tym, że powinien się zebrać międzyresortowy zespół, że powinny zostać wdrożone jakieś działania, no ale to oznacza, że przez te ostatnie dni i miesiące, kiedy tam na wschodzie sytuacja, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień się pogarszała, rząd nie miał żadnego konkretnego planu.
Szef MSZ Grzegorz Schetyna zapewnił, że rząd będzie pomagać wszystkim Polakom na Ukrainie, których życie oraz bezpieczeństwo jest zagrożone, a którzy będą chcieli przyjechać do kraju. Jak zaznaczył, sprawa repatriacji Polaków z rejonów objętych konfliktem wymaga jednak zaangażowania przede wszystkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Europejski Bank Centralny sugeruje dodruk pieniądza na początku roku, by pobudzić gospodarkę. Decyzja w tej sprawie zapadnie na początku przyszłego roku. Kulejąca gospodarka strefy euro nadal nie może się podnieść z kryzysu. Właśnie temu ma zaradzić tak zwany dodruk pieniędzy. Choć należy pamiętać, że nikt w rzeczywistości nie uruchamia maszyn drukarskich. Bank Centralny płaci bowiem za papiery, które kupuje od banków komercyjnych przez zwiększenie ich rezerw. Takie luzowanie ilościowe powinno w założeniu pobudzić wzrost gospodarczy. Przeciwnikiem takiego dodruku pieniądza jest Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. Jak dodaje, umożliwi to spekulacje, co z kolei zabije realną gospodarkę. Za tym musi iść plan naprawczy.
Co więcej, takie szacowne instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Rozliczeń Międzynarodowych, nawet Biały Dom już rok temu, w oddzielnych, niezależnych od siebie raportach stwierdziły, że dodruk pieniądza nie zadziałał, że pogłębił dysproporcje na świecie, na przykład w Europie między północą a południem, czy dysproporcje między bogatymi a biednymi, więc naprawdę nie ma sensu dodruk pieniądza, jeśli ten pieniądz nie ma celu, tylko jest cel spekulacyjny, czyli przepompowanie tego pieniądza do sektora finansowego, a ten sektor finansowy ma wolną rękę, co z tym robić.
Europejski Bank Centralny obniżył prognozy gospodarcze na 2015 rok dla strefy euro. Jeszcze we wrześniu bank sądził, że PKB strefy euro wzrośnie w przyszłym roku o 1,6%. Tymczasem teraz przewiduje wzrost na poziomie 1%. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.